profesor Romuald Szeremietiew, były wiceminister obrony narodowej, ekspert do spraw bezpieczeństwa, wykładowca akademicki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to panie profesorze, zaczynamy od tematu dosyć oczywistego, kontrofensywa, która rozpoczęła się na Ukrainie. Jak pan ocenia tak naprawdę te sukcesy, o których słyszymy do tej pory? Co możemy powiedzieć na temat tego ruchu, który rozpoczął się za naszą wschodnią granicą?
No mam nadzieję, że te pierwsze taktyczne sukcesy, które Ukraińcy odnoszą, rozwiną się w operacyjny sukces. No i w ofensywę, kontrofensywę, która da Ukrainie zwycięstwo. No, myślę, że Ukraińcy się dobrze przygotowali do tej kontrofensywy. No i mam nadzieję, że tak właśnie będzie.
A czy możemy powiedzieć, jak duże siły Ukraina zaangażowała do tej pory, jeżeli chodzi o te działania na froncie?
Znaczy, no, nie mamy wglądu oczywiście w to, czym dysponuje strona ukraińska i słusznie. Różni oceniający mówili, że 12 brygad Ukraińcy przygotowali. No, podawano też, ile tysięcy żołnierzy ukraińskich przeszkolono w krajach natowskich, między innymi w Polsce. No, plus sprzęt, który, uzbrojenie, które było dostarczane. No więc myślę, że powinni mieć Ukraińcy dosyć sił, aby skutecznie atakować. Jakkolwiek sprawa nie jest łatwa i prosta. Pamiętajmy, że no, Rosjanie od dłuższego czasu tam umacniali się, przygotowali różnego rodzaju umocnienia, spodziewając się zapowiadanej zresztą przez Ukraińców ofensywy uderzenia. No więc no, ciężko mają tak żołnierze ukraińscy.
Część komentatorów, w tym nawet chyba to jest wypowiedź prezydenta Czech, który stwierdził, że Ukraina będzie miała tylko jedną próbę, że jeżeli teraz Ta operacja się nie powiedzie, to po prostu może oznaczać przegraną Ukrainę. Czy pan uważa, że to faktycznie jest taka ostatnia próba, ostatnia szansa?
Nie, wcale nie. Wydaje mi się, że nie można wyciągać aż tak daleko idących wniosków, że to, nie wiem, to wyglądałoby tak, że to, co w tej chwili się dzieje, to jest być albo nie być Ukrainy. No nie, takich wniosków nie można wyciągać.
A jakie mogą być dalsze scenariusze tych działań sił zbrojnych Ukrainy? Czy kiedy spojrzymy, oczywiście to wszystko jest tajne, no ale czy możemy skalkulować, możemy zastanawiać się, gdzie Ukraińcy będą chcieli uderzyć? Czy na przykład to może być Krym, aby pokazać taką przewagę psychologiczną, aby nieco podnieść morale? Czy są takie miejsca, w których powinniśmy przewidywać, że te walki będą, no, będą po prostu w najbliższym czasie najintensywniejsze?
Znaczy teoretycznie to, co Ukraińcy powinni zrobić, to odciąć Krym od możliwości, tak powiem, od połączenia z Rosją. A więc gdzieś w tym rejonie ja bym raczej zastanawiał się, czy nie będzie rozwijane uderzenie, ale przesądzić tego nie można. No, trochę chyba skomplikowała sprawę, jeżeli idzie o te działania ofensywne ukraińskie, wysadzenie tej tamy na Dnieprze, którą Rosjanie zafundowali, tak, ponieważ tam no, są tereny, które są zalane i które nawet jak woda opadnie, to i tak będą trudne one do pokonywania. No, ale jest jeszcze bardzo dużo odcinków różnych, którymi może iść uderzenie ukraińskie i myślę, że Ukraińcy z tego właśnie będą korzystali. Także ze spokojem należy spoglądać na to, co się dzieje. Najważniejsze to jest to, że strona ukraińska rozpoczęła uderzenie, a znając, powiedziałbym, oceniając kwalifikacje ukraińskiego dowództwa, no to myślę, że dobrze obliczono wszystko.
Że wszystko dobrze obliczono, ale te obliczenia też w dużej mierze pewno opierają się na takiej kalkulacji pomocy, która z Zachodu idzie i na którą Ukraińcy cały czas czekają.
To wszystko jest bardzo ważne i jeden z elementów, powiedziałbym tak, zabezpieczenia tej pomocy była na przykład ostatnia rozmowa prezydenta Zełenskiego z prezydentem Dudą. Tak, no tu zbliża się w perspektywie szczyt NATO w Wilnie i tak dalej, i tak dalej. A więc no tak, tak, to oczywiście wszystko się dzieje.
Tu pojawiły się jeszcze takie komentarze, że ewentualna porażka, chociaż już pan profesor wyraził swoje zdanie, że uważa pan, że to jest dobrze przygotowane i Ukraińcy powinni wygrać, no ale tak, musimy oczywiście też brać pod uwagę różne scenariusze, że ewentualna porażka no, mogłaby oznaczać, że Zachód po prostu odwróci się od Ukrainy, że wzmogą się takie głosy o konieczności ustępstw. Nie, tutaj takiego ryzyka pan profesor...
Znaczy, zależy, co rozumiemy pod pojęciem Zachód. Dlatego, że Zachód oczywiście są Stany Zjednoczone, Polska i Wielka Brytania. Zachód to są Niemcy, Francja i tam jeszcze inne ośrodki. Więc no, więc tutaj widać już, że ten Zachód, powiedziałbym tak, to ma to może mieć różne bardzo poglądy i stanowiska, jeżeli idzie o to, co się tam na tej Ukrainie wydarzyć może i jak należy reagować. Ale nie może ulegać wątpliwości, że ten Zachód, który najsilniej oddziaływuje i w tych sprawach, no to są właśnie Stany Zjednoczone i Polska. No i tutaj stanowisko z tej strony zdaje się jest jednoznaczne. Ukraina ma wygrać.
Ukraina ma wygrać, a czy w tych walkach biorą udział żołnierze, którzy są szkoleni, trenowani przez NATO?
Tak, oczywiście. Kilkadziesiąt tysięcy przeszkolono takich żołnierzy i chyba zresztą nadal oni są szkoleni, bo w tych dniach też szkoli się pilotów, a przedtem i artystów, i pancerniaków. No...
No właśnie, wspomniał pan o pilotach, a czy to nie jest obecnie tak, że no, ten tak naprawdę brak nowoczesnego lotnictwa, no to jest jednak duża słabość ukraińskiej armii, że teraz powinni się też skupić na to i chyba to robią, bo lotnicy też są szkoleni.
Ale nie widać, żeby Rosjanie też mieli jakąś poważną przewagę, jeżeli idzie o siły powietrzne, tak? Nie widzimy, żeby jakaś dominująca pozycja rosyjska, jeżeli idzie o przestrzeń powietrzną, więc no to jest to ważne i o to Ukraińcy zabiegają, bo to poprawiłoby bardzo ich możliwości, jeżeli idzie o prowadzenie działań wojennych, a więc to nowoczesne lotnictwo, tak? Ale to chyba w tej chwili jeszcze nie jest jakąś sprawa rozstrzygająca, biorąc pod uwagę to, co dotychczas Rosjanie pokazali, jeżeli idzie o uderzenie strony powietrznej, bo oni zaś poza tymi dronami i rakietami, to jednak lotnictwem nie bardzo operują.
No właśnie, a co tak naprawdę my możemy powiedzieć, co my wiemy na temat i tych zasobów, jeżeli chodzi o rosyjską armię, ich przeszkolenia, bo to jest tak, że kiedy, ja sobie przypominam, jak byłam w Kijowie, rozmawiałam też z ludźmi tam z obwodu kijowskiego, ci, którzy byli pod okupacją, to oni głównie wspominali Czeczenów, Buriatów, no i część rosyjskich wojsk, ale tam był taki bardzo duży miks. Czy to nie jest być może tak, że jednak Rosjanie wciąż jeszcze mają duże te zapasy, jeżeli chodzi o wojsko, że do tej pory wysyłali też w dużej mierze no trochę takie, nieładnie to nazywając, mięso armatnie, a też jeszcze te zasoby są tam spore, bo my po prostu chyba też nie wiemy.
Nie sądzę. Gdyby mieli jakieś poważne zasoby wartościowych sił militarnych, to by je przecież użyli. Natomiast no, nie należy nie doceniać, powiedziałbym tak, stanu rosyjskiej, ale nawet jeżeli oni mają jakieś jeszcze zasoby, to oni w razie są bardzo kiepscy, jeżeli idzie o możliwości zbierania i używania tych sił. Tej zdolności mobilizacyjne, te logistyczne, które strona rosyjska powinna mieć na maksymalnym poziomie, jeżeli idzie o skuteczność tę wojenną na froncie, no to wypada ona ciągle bardzo marnie. Przecież mobilizacja, którą usiłowali przeprowadzić, też nie dała jakichś widocznych efektów, jeżeli idzie o poprawę nie tylko ilości, bo to nawet ilości nie ma, ale i jakości sił zbrojnych, które są używane przez Rosję. Więc no, powiedziałbym tak, no, zawsze nie należy, jak mówię, nie należy lekceważyć rosyjskiego wojska, ale zawsze ono wygląda groźniej w propagandzie niż w rzeczywistości.
To jeszcze na moment zajrzyjmy do wnętrza Kremla, do wnętrza Rosji. To jest taka informacja z dosyć świeża. Grupa Wagnera nie podpisze kontraktu z rosyjskim Ministerstwem Obrony. Tak dziś poinformował Prigożyn. Czyli Prigożyn, można w skrócie powiedzieć, sprzeciwia się Szojgu, nie podpisze tej umowy. Czy tutaj jest szansa w związku z brakiem jakichś ogromnych sukcesów na froncie przez Rosję z dużym niepokojem na jakiś taki wyłom wśród establishmentu rosyjskiego i czy to może być jakaś też szansa na zmianę?
Ja uważam, że w związku z tym, że Putinowi nie udało się osiągnąć sukcesu, jeżeli chodzi o Ukrainę, a ten konflikt już trwa dość długo, no to muszą się uruchamiać, jeżeli chodzi o rosyjskie elity, jeżeli coś takiego jak elity rosyjskie istnieje, po prostu różnego rodzaju zjawiska kryzysowe. I to, co wyraża pan Prigożyn, który tam nie chce, boczy się na pana Szojgu, tam czegoś nie chce podpisywać, to tam wycofuje, to mówi, że należy tam, powiedziałbym, kogoś tam, jakiegoś szefa sztabu powiesić na murze kremlowskim. No to są właśnie takie oznaki, że ta sytuacja kryzysowa tam się wewnętrznie w elitach rozwija i ona musi przynieść w końcu swój efekt. Kłopot zawsze jest taki, jeżeli idzie o takie państwo, jakim jest Rosja, tak, że ono z zewnątrz wygląda, że to jest jakaś ogromna siła, wielka. Nie widać specjalnie, że tam w środku trzeszczy i to się rozłazi. No i kiedy to nastąpi, to wszyscy są zdziwieni, że coś takiego rzeczywiście ma miejsce. Tak było z Rosją carską, która się przecież wyglądało, że na froncie 16-17 rok, że całkiem stoi, że dużo ma armię i duże możliwości. To się wszystko zawaliło. Tak, no tak było ze Związkiem Sowieckim, który miał tysiące rakiet, prawda, broń nuklearną i setki dywizji. No i się ten blok i Związek się rozsypał. Więc no zobaczymy. Ja myślę, że tutaj tego typu proces też przybiera na sile już, jeżeli o wewnętrzną sytuację Rosji.
To panie profesorze, na koniec, na moment zajrzyjmy na polskie podwórko. Dwie kolejne bardzo duże, ważne umowy, jeżeli chodzi o zakupy w polskim wojsku. Pierwsza umowa to dostawy 24 pojazdów Baobab K za 510 milionów, a druga to kontrakt na zakup min i kaset o wartości 566 milionów złotych. To dobry sprzęt, dobre zakupy, jakie w ogóle wnioski polskie wojsko, polska armia wyciągnęła z tej trudnej sytuacji, która także oczywiście już teraz nas dotyka.
My mamy przed sobą do przerobienia, możemy tak brzydko, bardzo poważne zadanie, mianowicie Polska musi dysponować siłą zbrojną, która będzie jakby takim zasadniczym, najważniejszym elementem flanki wschodniej NATO. A więc będziemy niejako odpowiedzialni za stabilizację, gwarancję bezpieczeństwa w regionie. I już nie tylko jeżeli chodzi o granice naszego kraju, ale biorąc pod uwagę cały region, zaczynając od Bałtyku, kończąc na Morzu Czarnym. Więc te zakupy uzbrojenia i wszystko to, co obecny rząd usiłuje robić, jeżeli idzie o nasze siły zbrojne, no temu mają posłużyć, więc no dobrze, no tak trzeba działać.
Tak trzeba działać, powiedział profesor Romuald Szeremietiew, były wiceminister obrony narodowej, ekspert do spraw bezpieczeństwa, także wykładowca akademicki. Bardzo serdecznie dziękuję za udział w programie Popołudnie Wnet.
Ja też dziękuję, do widzenia.